Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, radny i również były kandydat na prezydenta. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Doszliśmy tutaj przed wejściem na antenę do wniosku, że kampania wyborcza potrafi odchudzić.
Tak. Rzeczywiście. Przed chwilą rozmawialiśmy na temat tego, że ta kampania wprowadziła w moim życiu zmiany. No, mam teraz wagę taką, jak miałem w wieku 19 lat. Kampanię zaczynałem wagą 85 kilo, teraz mam 76. Wczoraj moja żona zaktualizowała aplikację liczącą kroki na telefonie. Się okazało, że przez kampanię dane mi było przejść około 260 tysięcy kroków. Co daje taką średnią pomiędzy 15 a 20 kilometrów dziennie, tak mniej więcej.
Kandydata SLD ubyło w Radzie Miasta, ale mandat pozostaje jeden.
To znaczy ubyło masą, intelekt pozostał ten sam, rzekłbym, że nawet wyostrzony.
I bogatsze o doświadczenie kampanijne prezydenckie.
Bogatsze o kampanijne doświadczenie, o przekonanie, że rzeczywiście jeszcze pracy w mieście dużo zostało, bo powiem trochę przewrotnie, z mojego punktu widzenia tylko kilka tysięcy zielonogórzan dokonało racjonalnego wyboru, czyli zagłosowało na mnie, więc to pokazuje, że jeszcze trochę pracy jest przede mną.
Czy to oznacza, że reszta myśli nieracjonalnie?
Z mojej perspektywy oddanie
reszta
głosu...
Reszta oczywiście mówiąc o frekwencji 50%.
Tak, znaczy z mojej perspektywy oddanie głosu na prezydenta obecnego Kubickiego jest działaniem nieracjonalnym. Ja mam świadomość tego, jakie to może być podłoże, tak? Bo jakby z rozmów z mieszkańcami wynikało, że duża część swoją wiedzę na temat miasta, niestety, czy nam się to podoba, czy nie, czerpie z łącznika zielonogórskiego, tak? Czyli z darmowego źródła informacji, który można znaleźć w skrzynce, w której wszystko ładnie wygląda. Część czerpie niestety informacje, czy sposób postrzegania miasta przez pryzmat tego, że się pojawiły rowery, że jest jakiś park linowy. Często dopiero w trakcie dyskusji zaczyna się dostrzegać powiązania pomiędzy faktem, że wnuki albo dzieci wyjeżdżają z Zielonej Góry, z tym, że Zielona Góra jest taka inaczej zarządzana, tak? Zaczyna się dostrzegać powiązania pomiędzy tym, że no jak mamy ładnie zbudowany park linowy, no to na przykład nie mamy pieniędzy na dom samotnej matki, tak? Nie mamy na ławki. No to o takich rzeczach tak naprawdę w większości przypadków my nie myślimy i często podejmujemy decyzje nad urną wyborczą w oparciu o emocje, o jakąś jedną myśl, tak? Część osób, która poszła głosować na obecnego prezydenta, głosowała przeciwko PiS-owi, tak? No powodów jest różnie, bo ja też analizuję i swoją kampanię, swoje działanie, tak? Dostaję telefony, informacje, że może bym inaczej poszło, gdybym nie startował z SLD, tak? Bo się znaczek komuś znudził. No ale ja z drugiej strony do polityki przyszedłem nie dla władzy, tylko dla tak z idealistycznego trochę założenia. No nadal jestem idealistą, może trochę cynicznym, ale jednak idealistą, że przyszedłem do polityki zmieniać świat, zmieniać rzeczywistość. Nie po to, żeby uzyskać władzę za wszelką cenę, więc dla tej władzy ja się nie przefarbuję, tak? Jestem mężczyzną, nie zostanę kobietą tylko po to, żeby mi się podniosły słupki. Jestem Polakiem, tak? Swojej narodowości też nie zmienię, jeżeli będzie jakaś inna moda. Jestem katolikiem, muzułmaninem nie zostanę i podobnie jest z moją przynależnością partyjną. Tak, mam takie, a nie inne poglądy i nie będę się nagle stawał bezpartyjny tylko po to, żeby ktoś, no nie wiem, żeby się złapać na jakąś modę, bo uważam to po pierwsze za nieuczciwe wobec samego siebie, jak również wobec wyborców, a jeżeli wyborcy jedynie się będą kierowali w trakcie wyborów moją przynależnością partyjną, a nie tym, jakim jestem człowiekiem, czy co mam do powiedzenia, czy co mam do zaproponowania, cóż, no to tym gorzej dla wyborców.
A może to, co pan mówił, nie było dla zielonogórzan wystarczająco, nie wiem, atrakcyjne, skoro wynik chyba nie zadowala przez ostatnie miejsce na pięciu kandydatów?
Czy to było atrakcyjne? Znaczy mój przekaz nie był atrakcyjny, on był tak naprawdę rzeczowy, dlatego że zarządzanie miastem to nie jest kwestia atrakcyjności, tak? To jest kwestia, no tak jak budujemy dom, budujemy firmę. My oczywiście w swoich takich w normalnym życiu kierujemy się jednak w wielu wypadkach racjonalnością. Dokonujemy zakupów do domu racjonalnych. No mało kto z nas u siebie w domu zrezygnowałby z zakupu łóżka, stołu, lodówki, a obwiesi całe mieszkanie telewizorami, tak? Bo ładnie to wygląda. A się okazuje, że jednak jak patrzymy na zarządzanie miastem, no to tą racjonalność szlak trafia niestety. I gdzieś robimy taki poklask właśnie takim nieracjonalnym działaniom. My nie mamy, nie wiem, łóżka, stołu, nie mamy w mieście takich podstawowych rzeczy, a gdzieś jednak się łapiemy na te telewizory wieszane wszędzie. Tak to trochę wygląda.
Wspomniał pan, że znaczek SLD może się znudził jako definicja tego, że ludzie nie chcieli na ten szyld głosować. Czy to jest jakaś tendencja? W sejmiku macie 2 mandaty, w Radzie Miasta Zielona Góra 1 mandat. Co dalej z SLD?
Co dalej z SLD? Znaczy, to pytanie bardziej jest do władz SLD, tak? No i tak jak ja powiedziałem, ja do momentu, kiedy SLD będzie funkcjonowało, nie mam zamiaru rzucać legitymacją, tak? Bo nie po to przychodziłem do polityki, tak? Ja nie mam tendencji do schodzenia z pola walki, do poddawania się i też do szukania poklasku.
A może więcej pan by osiągnął, idąc pod szyldem Tomasz Nesterowicz, niż SLD, tak jak zrobił Janusz Kubicki?
Znaczy tutaj szyldem. Między nami jest bardzo dużo różnic. Ja mam w sobie lojalność wobec ludzi, z którymi idę i wobec zobowiązań, które podejmuję. Tak? Gdybym był egocentrykiem, nastawionym tylko na ja, to podejrzewam, że miałbym w głębokim poważaniu inne osoby. No wiele osób mi zaufało i to jest też dług do spłacenia. No, można tak powiedzieć, że w tych wyborach zrobiliśmy jedną chyba z najlepszych kampanii przy tych możliwościach, jakie mieliśmy. Wykonaliśmy przepiękną szarżę na gniazdo karabinu maszynowego. No i niestety po tej szarży się okazało, że na polu walki zostałem tylko ja, co mnie w żaden sposób nie zwolnia z dalszej walki. No cóż, trzeba po prostu rozpędzić konia i ruszyć dalej.
To zapytam jeszcze o pana przyszłość polityczną. Jak pan ocenia to swoje zaangażowanie? Nie zdeprymowało to pana, że kolejny raz jest pan sam, jeden w Radzie Miasta, nikomu innemu nie udaje się być takim wspierającym?
Zażartuję sobie, że ze mną trochę jest jak z komandosami amerykańskimi. Ich powiedzeniem było, że oni zawsze walczą w okrążeniu. Więc mogę sobie zażartować, że ja mam podobną sytuację, bo no cóż, no znowuż walczę w okrążeniu. W żaden sposób mnie to nie deprymuje. Podejrzewam, że wpłynie to trochę na zmianę mojego sposobu funkcjonowania, bo moim zdaniem trzeba jeszcze dobitniej, jeszcze wyraźniej pokazywać mieszkańcom, jak tak naprawdę Zielona Góra wygląda od kuchni. Tak, bo te następne 5 lat, no cóż, no mieszkańcy odczują to, co wybrali, powiem sobie tak trochę kolokwialnie.
Odczuwają 12 lat.
No tak, ale mieliśmy początek poprzedniej kadencji, tej, która się teraz kończy tak naprawdę i mam wrażenie, że ta kadencja wielu osób niczego nie nauczyła. I gdzieś tam się jednak łapiemy na te telewizory. Mam nadzieję, że ludzie w końcu zmądrzeją, tak? Bo trzeba mieć nadzieję na to, że jednak ludzie są w swoich decyzjach, w swoich wyborach mądrzy. Kierują się nie impulsem, nie jedną inwestycją, ale sposobem postrzegania miasta. Bo tak naprawdę mówienie o tym, że dużo się dzieje, dużo jest budowane, tak, że dużo pieniędzy unijnych bierzemy, to są takie wręcz mordercze dla nas w dłuższej perspektywie uproszczenia, tak? Bo my nie robimy inwestycji w wielu wypadkach, my wydajemy pieniądze, tak? Wydajemy pieniądze po to, żeby potem wydawać swoje. No, takim sztandarowym przykładem jest choćby planetarium. Jest wiele takich rzeczy, tak? Podstawowe potrzeby nie są realizowane. No jakoś nikogo nie bulwersuje, że w domu samotnej matki kobiety, żeby funkcjonować, muszą zbierać kasztany czy nakrętki, tak? Przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Przeszliśmy jako społeczeństwo do porządku dziennego nad tym, że mamy mobbing w jednostkach miejskich, tak? No, można tak to określić, tak, że mamy, no bo mamy kolejną rzecz, która nam wybucha przed wyborami, tak, sytuację w MOPS-ie. Jest wiele takich sygnałów, które gdzieś jednak nie docierają do nas. Pytanie, czy my mamy jakąś empatię w sobie, bo ja zawsze podchodzę do takich sytuacji w ten sposób, a co by było, gdyby, nie wiem, To moją rodzinę dotknęła tragedia, gdyby to, nie wiem, to moja mama była w pracy mobbingowana, bo to zmienia w tym momencie sposób postrzegania rzeczywistości, w której się żyje.
Plan na pana działalność w najbliższych 5 latach, najbliższej kadencji. No i jak pan ocenia ten kształt rady, który się pojawił po wyborach?
Znaczy ja zakładam, że będziemy mieli powtórkę z rozrywki, tak? Za chwilę się okaże, że cichym koalicjantem prezydenta będzie prawdopodobnie Platforma Obywatelska, bo moim zdaniem to w tym kierunku idzie.
Tam nie ma już za bardzo kto być koalicjantem, no bo Prawo i Sprawiedliwość raczej nie wejdzie w koalicję z prezydentem.
No. Cóż, no, były takie przedwyborcze sygnały, że to w tym kierunku może pójść. Czy pójdzie, zobaczymy. No, na razie dla mnie najbardziej naturalnym kierunkiem to jest Platforma Obywatelska, bo też i w sejmiku, z tego co wiem, jakieś tam kuluarowe dyskusje na temat koalicji trwają, więc może się okazać, że będziemy mieli transakcję wiązaną województwo i miasto. Ja ze swojej strony mam zamiar... zaczekam tak tydzień po zaprzysiężeniu nowej rady i mam zamiar zacząć tłumaczyć i opisywać zielonogórzaną rzeczywistość miejską taką, jaką ona jest tak naprawdę.
Ta taktyka chyba nie odniosła sukcesu w czasie kampanii wyborczej, bo prezydent cieszy się 60% poparciem.
Wie pan co, moim zdaniem ja pewne rzeczy zacząłem za późno i podejrzewam, że gdyby pewne te informacje, które zaczęły wypływać przed samymi wyborami, wypłynęły miesiąc, półtora miesiąca wcześniej, to wynik wyborów mógłby być zgoła inny. A teraz tak przed wyborami wejście do analityków, do miasta, tak, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, część mieszkańców odebrała jako atak polityczny, jako próbę zdyskredytowania, tak, no, informacja Państwowej Inspekcji Pracy o tym, że część zarzutów pracowników się potwierdziła. Też tak naprawdę pojawiła się dzień przed ciszą wyborczą. Podobnie zresztą sytuacja w MOPS-ie. Gdyby te wszystkie sytuacje były...
A pan o nich wiedział wcześniej? Skoro mówi pan, że mogły wypłynąć.
O nieprawidłowościach, które teraz sprawdzają analitycy, potencjalnych nieprawidłowościach, no wiedzieliśmy wcześniej, tak? No bo były anonimy z 5. czy tam 6. piętra, tak? O tym, że mamy napiętą sytuację w ZUM-ie, też wiedzieliśmy, tylko że jakoś nikt, żadne instytucje się nie kwapiły, żeby wyjaśnić, co tam się właściwie dzieje. Tak, prezydent też się w zasadzie nie kwapił. Gdzieś tam cały czas była taka trochę bezsensowna narracja o tym, że czekamy na wynik pracy prokuratury, co jest kompletnym bezsensem, dlatego że prokuratura może latami sprawdzać, naprawdę może latami prowadzić sobie postępowania. To nie zwalnia w żaden sposób prezydenta z nadzoru nad spółkami, tak? Bo to są dwie różne rzeczy. No ale taka narracja była wygodna i to jest tak naprawdę zwykła socjotechniczna manipulacja opinią społeczną. No, i jest naprawdę wiele takich sytuacji. Pojawiały się uwagi co do inwestycji miejskich, nie wiem, Park Sowińskiego, Wzgórze Winne. Mieliśmy uwagi do sposobu wykonania monitoringu, tak? Za chwilę podejrzewam, wybuchnie mała afera związana z autobusami. Tak, kolejne się kroją, bo też mamy badania dotyczące funkcjonowania spalarni odpadów z oczyszczalni ścieków, tak? Gdzieś tli się temat sposobu skomunalizowania spółki miejskiej Łącza. Jest wiele rzeczy, które za chwilę mogą naszą rzeczywistość miejską no, dosyć mocno pozmieniać.
Czas nas już się kończy, więc pewnie o kolejnych tych tematach będziemy mieli okazję rozmawiać już jako czy na radach miasta, czy tutaj w studio. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Tomasz Nesterowicz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Bardzo dziękuję Państwu. Chciałbym jeszcze raz, korzystając z okazji, podziękować Państwu za Wasze wsparcie. I też taka mała prywata. Chciałbym tutaj publicznie podziękować swojemu sztabowi za pracę. Dwóm osobom, które mogę wymienić imię i nazwiska, Marcinowi Kęsemu i Krzysztofowi Olszakowi.
Dziękuję za rozmowę.